Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział, od wersetu 17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę opowiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za radość zmartwychwstania. Dziękujemy Tobie za ten radosny dzień, to wspomnienie tego, że moc Boża pokonała śmierć raz na zawsze, że Ty, Panie, otworzyłeś nam Królestwo, abyśmy wierząc w Ciebie, abyśmy licząc na Ciebie, podążając za Tobą, zmierzali ku naszemu wiecznemu dziedzictwu, którym jest Twoje Królestwo, Królestwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Umocnij nas dzisiaj, Panie, w Twoim Słowie. Amen. Drodzy, może was zdziwić, dlaczego taki fragment w niedzielę wielkanocną. Powiem szczerze, że nie będę ukrywał, że trochę zainspirowało mnie moje ostatnie czytania, bo przygotowuję się do wykładów na temat Ewangelii i Dziejów Apostolskich. I tutaj Peter Lighthart podsunął mi coś, co właśnie dzisiaj chciałbym rozwinąć. Zobaczcie, dojdziemy do zmartwychwstania, dojdziemy do końca, do tego, co Mateusz mówi na końcu, ale przede wszystkim zobaczcie, o co chodzi. Mamy tutaj przed sobą kazanie na górze. To jest pierwsze z pięciu wielkich nauczań Jezusa w Ewangelii Mateusza. Tak? Kazanie na górze. Jezus tutaj zwraca się do nowego Izraela, do swoich naśladowców. Kontrastuje ich z hipokrytami, z tymi obłudnikami religijnymi, ludźmi niby pobożnymi, tak, na zewnątrz. Poucza ich tutaj w następujący sposób. Pamiętajcie moje słowa, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I oczywiście tutaj od razu interpretatorzy, komentatorzy wymyślają pewne rzeczy, jak wyjaśnić kazanie na górze, no bo jest dosyć trudne z punktu widzenia etyki, tak? Także niektórzy chcieliby argumentować, że kazanie na górze to przez Jezusa podważenie, czyli Jezus podważa twarde wymogi Tory. Trochę musi tutaj zrelaksować, że tak powiem, to, co tak twardo powiedział Mojżesz. No ale to akurat jest jedno chyba z najgorszych tłumaczeń, bo tak jak czytałem w 17 wersecie, Jezus mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Torę albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Tak? Inni z kolei sugerują, że kazanie odnosi się do życia tylko i wyłącznie tam i wtedy, pod rzymską okupacją. Izrael znajduje się pod rzymską okupacją i to, co Jezus naucza, to sposób, w jaki powinni się zachowywać wierzący ludzie, będąc pod taką okupacją. Nie, to ja pamiętam, to niektórzy teonomiści, ja tutaj chyba też się do takich kiedyś zaliczałem, właśnie w ten sposób tłumaczą, że to chodziło o wtedy, tak? Że chodziło o wtedy, kiedy żyjesz w niewoli, najlepszą rzeczą jest nadstawić drugi policzek i oddać płaszcz temu, który go od ciebie żąda. Czyli jeśli rzymski żołnierz cię uderzy, nadstaw mu drugi policzek. Jeśli rzymski żołnierz powie, oddaj mi swoje spodnie, to oddaj mu i płaszcz, tak? Także tutaj ci, którzy starają się wyjaśnić kazanie na górze tylko i wyłącznie w oparciu o to, twierdzą, że Żydzi, gdyby nie okupacja rzymska, mogliby walczyć o swoje prawa i mogliby uderzyć wroga z powrotem. Tak jak on cię bije w twarz, to ty mu oddaj ze zdwojoną siłą. Tak? Tak jest tłumaczenie. Jeszcze inni wierzą, że Jezus tutaj w tym urywku, w tej pierwszej nauce w Ewangelii Mateusza, nauczał o rychłym końcu świata, w obliczu którego, jak wiadomo, i to nie jest to, co Luter powiedział, to jest coś, co dzisiaj wielu ewangelicznych twierdzi, nie ma sensu zabiegać o swoje i władzę nad wrogami. Nie? Za 2 lata koniec świata, więc nie poleruje się zresztą, nie poleruje się srebra, tak, na tonącym statku. Także wydaje mi się, że żadna z tych interpretacji, słuchajcie, nie jest przekonująca, gdyż jak czytamy Ewangelię w całości, to na końcu Ewangelii Mateusza Jezus nam wyraźnie mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, tak? I teraz ważne, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Naprawdę wszystkiego? Wszystkiego? Kazanie na górze? No powiedziałbym, że tak. Właśnie też kazania na górze. Również kazania na górze. Kazanie na górze ma swój wymiar uniwersalny. Pytanie tylko, jaki? Jezus przekazuje apostołom w kazaniu na górze, swoim uczniom, naśladowcom, że mają iść i uczyć narody, nadstawiać drugi policzek. Czy i oddać ubranie temu, który się domaga, a także by miłować wrogów. I to nie jest jakaś tymczasowa etykieta, tak, na czasy, na gorsze czasy, kiedy jesteśmy pod okupacją. Jezus mówi, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A więc kazanie na górze to jest część przynajmniej, o ile nie znaczna część, etyki Królestwa Niebios. Jezus nakazuje tutaj w tym kazaniu, abyśmy się wykazywali obfitą sprawiedliwością w kontraście do ludzi bardzo religijnych. Faryzeusze oczywiście to są ludzie, którzy zachowują zasady tak twardo, że tak naprawdę je łamią, tak? Bo faryzeusze są jak dzieci. Nie? Większość dzieci chyba tak ma, że bardzo przesadnie mają wręcz taką obsesję na punkcie szczegółów, a róż im tylko przesuń im samochodzik na półce. Tak? Dzieci są takie, nie? Dzieci są takie i faryzeusze też są tacy. Nie? Jezus mówi w innym miejscu, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Nie, to co do tego komara, co do tego najmniejszego jakiegoś jednego z insektów, tak? Jesteście bardzo skrupulatni, ale połykacie przy tym wielbłąda, tak? Także skupiacie się nie na tych rzeczach. Jezus więc pokazuje nam w kazaniu na górze, jak należy zachowywać przykazania Boże, nie jak dziecko, ale jak dorosły człowiek. Czyli skupiając się na sprawiedliwości, na miłosierdziu i na prawdzie. I właśnie przez to, w jaki sposób Jezus wypełnia, nie znosi, nie rozmywa, nie relaksuje, ale w jaki sposób Jezus wypełnia Stary Testament, czyli Torę i proroków, to wszystko staje się bardzo zaskakujące. I powiem tak, jakbyśmy to studiowali od początku, to sam temat wypełniania się rzeczy ze Starego Testamentu i z proroctw jest bardzo zaskakujący w Ewangelii właśnie Mateusza. Ewangelista Mateusz, w przeciwieństwie na przykład do Marka, bardzo dużo mówi, bardzo dużo czasu poświęca na temat tego, w jaki sposób pisma się wypełniły w Jezusie. I na przykład w 2:15, w Ewangelii Mateusza 2:15, czytamy bardzo, ale to bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, Jezus z powodu Heroda, rodzice musieli go zabrać i uciekać do Egiptu. I teraz czytamy w 2:15 i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Tak? Ciekawe jest tylko to, że ta ucieczka nie następuje z Egiptu do Izraela, ale w drugą stronę. Następuje z Izraela do Egiptu. I oczywiście to jest wypełnienie, tutaj ma na myśli Mateusz, czy Jezus przez Mateusza, ma na myśli wypełnienie proroctwa z Księgi Ozeasza 11:1, która mówi, z Egiptu powołałem mojego syna, czy syna mojego, tak? A tutaj mamy odniesienie do tego proroka, ale Jezus wyszedł z Izraela i udał się do Egiptu. Mamy odwrócenie. Wszystko jakby tutaj w Ewangelii Mateusza porusza się w przeciwnym kierunku. W przeciwnym niż byśmy się spodziewali. Niż spodziewaliby się faryzeusze. Jezus nie opuszcza Egiptu, lecz Izrael. Izrael stał się nowym Egiptem, tak? W Egipcie Jezus znajduje schronienie. Mamy więc takie odwrócone wypełnienie. I powiem szczerze, że no tutaj warto by się temu przyjrzeć przy innej okazji, ale takich odwróconych wypełnień w Ewangelii Mateusza mamy więcej. I podobnie w trakcie jego służby i nauki, i właśnie kazania na górze, widzimy ten zaskakujący, odwrócony element. Wydawało nam się, że powinniśmy to czytać troszkę inaczej, a jest inaczej. Kazanie na górze jest jakby etyką, odwróceniem, jest odwróceniem normalnych zasad odpłaty. Jest takie prawo talionu, słyszeliście, lex talionis, tak? Prawo odpłaty, oko za oko, tak? Oko za oko, ząb za ząb. Jezus uczy, że jeśli uderzysz mnie w policzek, a ja ci oddam, no to obaj odczujemy ból, ale nie będzie w tym żadnego elementu zaskoczenia. Uderzenie kogoś z powrotem za to, co dostałeś, jest tym, czego byś normalnie oczekiwał od każdego w tym życiu, tak? Od każdego, od faryzeusza, od poganina, od każdego. Nie? W prawie odpłaty normalnie byś tego oczekiwał. Jeśli ktoś cię uderzy w policzek, ty mu oddaj. Ale Jezus to odwraca i mówi, słuchaj, jeśli ty uderzysz mnie w policzek, a ja pozwolę ci uderzyć mnie drugi raz, no to raczej się zdziwisz, będziesz zaskoczony. I na tym według Jezusa polega wypełnianie prawa. Dojrzałe wypełnianie prawa, które wyrosło już z dziecinności. Zobaczcie, że Jezus w ten sposób ciekawie, w sposób bardzo zaskakujący interpretuje w zasadzie większość praw. Zobaczcie, Jezus kiedy ich naucza, bo zaraz przechodzimy do gniewu i przebaczenia. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz mordował, a kto by zamordował, pójdzie pod sąd. Tak, tutaj jest, kto by zabił, ale chodzi o morderstwo. I zwróćcie uwagę, w jaki sposób argument Jezusa się porusza. Trzystopniowo. Jezus najpierw podaje tradycyjne nauczanie prawa. Słyszeliście, iż powiedziano. Potem Jezus przechodzi dalej do tradycyjnego nauczania i wskazuje serię przestępstw i kary przewidziane za te przestępstwa. Ja wam powiadam, a na końcu Jezus mówi, Jezus tak odwraca to trochę, Jezus daje swoje przykazanie, czyli przykazanie dojrzałe, można powiedzieć, Torę, która już wyrosła z dzieciństwa. Jezus daje przykazanie, które jest wyjście z inicjatywą, aby zadziałać pozytywnie, czyli zło dobrem zwyciężać, dokonać odkupienia i złamać ten cały zły cykl, tą serię przestępstw. Zobaczcie, jak to wygląda na podstawie tego fragmentu 21 do 26 w tym rozdziale. Jezus mówi, każdy, kto morduje, będzie sądzony. Prawda? Prawda. Tradycyjne nauczanie. I teraz dalej Jezus mówi, jakie są sankcje przewidziane za pewne przestępstwa związane z morderstwem. Nie? Jezus mówi, gniew prowadzi na sąd, racha prowadzi przed Radę Najwyższą. Jeśli powiesz racha do brata, tak, staniesz przed Radą Najwyższą, a jeśli będziesz go traktował jak głupca, trafisz do piekła. Tak? Tak mówi Jezus, tradycyjne nauczanie. Dotąd Jezus nie dał jeszcze żadnego swojego przykazania, dotąd tylko wyjaśnił, jakie jest tradycyjne pojmowanie prawa. Pouczył ich, że posłuszeństwo przykazaniu nie morduj polega na powstrzymaniu się od gniewu. Ale jeszcze nie powiedział uczniom, co powinni zrobić, aby powstrzymać gniew na wodzy. To dopiero pojawia się w ostatniej części wypowiedzi. Zobaczcie, od wersetu 23. I to jest ta trzecia część nauki Jezusa. Jeśli byś więc składał swój dar na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Jezus mówi, to do ciebie należy inicjatywa. W Królestwie Niebios to do ciebie należy inicjatywa. Tak, ten brat. Jeśli masz coś przeciwko bratu, jeśli on zgrzeszył przeciwko tobie, jasne, to on zawinił, ale inicjatywa należy do ciebie. Inicjatywa należy do ciebie. A zatem Jezus mówi, zostaw ofiary, idź się pojednaj, pogódź się ze swoim oskarżycielem, w ten sposób unikniesz sądu. A zatem zobaczcie, Jezus zamiast tutaj rozpoczynać jakąś sesję terapeutyczną i tak dalej, szukać nagłej zmiany serca tego człowieka, Jezus mówi do swoich uczniów, najpierw coś wykonajcie, zróbcie coś, posłuchajcie mojego przykazania, zróbcie to, a jeśli spełnisz to przykazanie, ugasisz gniew, zanim zapłonie na dobre. Jeśli spełnisz przykazanie Jezusa, przemienisz swoich wrogów. Jezus nie mówi, zmień swojego myślenia, tak, zmień swoje serce. Jezus mówi raczej, zrób to, to i to, a to cię zaprowadzi do pokoju, a to cię zaprowadzi do zmiany serca. Jeszcze lepiej widać to na przykładzie prawa zemsty. To jest w 5 rozdziale wersety 38 do 48. Już o tym wspominałem. Prawo talionu, prawo zemsty. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb? A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nimi dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego? A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Pamiętajcie, celnik to jest jeden z najgorszych ludzi tam w oczach faryzeuszów. A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Jedna mała uwaga, 39 werset. Nie sprzeciwiajcie się złemu. Wydaje się, że to jest niezbyt trafne tłumaczenie tutaj greckiego. Wydaje mi się, że to powinno być przetłumaczone w taki sposób. Nie sprzeciwiajcie się w zły sposób. Nie złemu, ale w zły sposób. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ Jezus przez całą swoją służbę, słuchajcie, sprzeciwia się złemu. Jezus się sprzeciwia złemu. Jezus sprzeciwia się złemu na pustyni, sprzeciwia się faryzeuszom, sprzeciwia się uczonym w piśmie, sprzeciwia się wszelkiej niesprawiedliwości. Całą służbę sprzeciwia się złemu, więc wydaje mi się, że to tutaj powinno być przetłumaczone, nie sprzeciwiajcie się w zły sposób. W jaki sposób można się sprzeciwiać? Przez czynienie dobra, tak? Jezus nie oddaje złem za złe. Nie jest jak brutalni zeloci, czyli ty mnie uderz w policzek, a ja urwę ci głowę. To jest właściwa odpłata, tak, według wielu z nas. Jezus raczej uczy swoich uczniów sprzeciwiać się złemu przez dzieła łaskawości oraz hojności, nie przez gniew i zemstę. Słuchajcie, prawda jest taka, rzymscy żołnierze mieli wszelkie prawo żądać od Żydów poniesienia ich wyposażenia przez jedną milę. Tak? Tak było. Byli pod okupacją, mieli prawo. Jezus przykazuje swoim uczniom, by ponieśli tę zbroję, to wyposażenie żołnierskie nawet przez dwie mile. Chcą od ciebie szaty? Oddaj im też płaszcz. Dlaczego nie? Daj im wszystko. Rozbierz się do majtek. Nie upieraj się zachłannie przy swoich prawach. Ponieś szkodę, zaufaj. Dlaczego? Bo zaraz mamy szósty rozdział. Mówi, Bóg to widzi i Bóg cię przyodzieje. Bóg zna twoje potrzeby. I zobaczcie, w szóstym rozdziale od 26 wersetu Jezus mówi, spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumienia. Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zaczniejsi niż oni? Co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej swej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Zaufaj Bogu, Jezus mówi, zaufaj Bogu, On cię przyodzieje, On cię wynagrodzi, kiedy oddasz dobrem za zło. Zobaczcie, wracając do tego fragmentu w piątym rozdziale, Jezus mówi, by uczniowie kochali swoich wrogów, gdyż tak czyni ich ojciec, gdyż tak czyni ich Bóg. Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest cytat z trzeciej Mojżeszowej, z kapłańskiej. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Bądźcie doskonali, bądźcie dojrzali. Wyrośliście już z małych bucików Tory. Macie teraz dojrzałe prawo. Macie dojrzałe prawo w Chrystusie. Wyrośliście już z tych małych bucików. Zachowujcie się jak dorośli. Macie być lepsi niż celnicy i poganie. W jaki sposób? Okazując miłość wobec wrogów. Bądźcie doskonali, jak ojciec wasz jest doskonały. Słuchajcie, jeśli się myśli chwilkę dłużej o kazaniu na górze, widać, że chodzi o kilka spraw. Chodzi o miłość wrogów, chodzi o pokorę wśród prześladowań, chodzi o prawdomówność, chodzi o powstrzymywanie się z odpłatą, branie na siebie pewnej zapłaty. To jest droga doskonałej sprawiedliwości, a więc droga Królestwa Niebios. To jest droga naśladowania Ojca, który jest hojny zarówno względem sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Jego deszcz pada na dobrych i na złych. Oczywiście, można, jak mówi Jezus w Ewangelii Jana, można też słuchać innego Ojca. Tak? Którego Ojca chcemy słuchać? Tego, który jest w niebie, czy tego, którego posłuchali Żydzi? Tak? Jezus mówi, waszym Ojcem jest diabeł. 5,38. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Oczywiście jest to słuszne prawo. Jest to słuszne prawo mojżeszowe, prawo odpłaty. Dzisiaj ja wiem, wszyscy mówią, o, to takie straszne, tragiczne prawo. Nie. Na starożytnym Bliskim Wschodzie, jak poczytacie sobie dobrych komentatorów z początku XX wieku, archeologów i tak dalej, kiedy odkryto pewne prawa asyryjskie, kiedy przestudiowano kodeks Hammurabiego, słuchajcie, okazało się, że to było niesamowite. To było rewolucyjne prawo na starożytnym Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Bo na przykład w asyryjskim prawie karano do czterokrotnie. Nie dość, że jeśli ktoś z niższej klasy pocałował żonę swego pana, to nie dość, że obcinano mu wargę, batożono go, to jeszcze kastrowano go. Kiedyś dzieci pewnie się dowiecie, co to jest. I jeszcze jakaś czwarta kara była, nie pamiętam. A tutaj prawo mojżeszowe mówiło nie. Oko za oko. Nic więcej, nic mniej. Sprawiedliwa odpłata. Słuchajcie, wjedziesz mi w samochód. Uszkodzi się tylny zderzak. To co, masz mi teraz odkupić tak, żebym miał na samochód i na jacht? Nie. Masz mi po prostu zreperować auto, przywrócić do stanu, w jakim było, tak? To jest sprawiedliwe prawo odpłaty, prawo talionu, tak? Czyli to prawo ograniczało tak naprawdę zemstę i wyznaczało społeczną sprawiedliwość. Powinieneś oddać dokładnie tyle, co zabrałeś. Nic więcej, nic mniej. I wiecie co? Jezus, najlepsze jest to, że Jezus sam uznaje słuszność tego prawa. Na przykład w Ewangelii Marka, 8 rozdziale, wersecie 38, mówi, kto wstydzi się Syna Człowieczego, pamiętacie, jak to się kończy? Tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie. I to samo powtarza w Łukasza 9,26. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, podążając za przykładem swego Pana, naszego Pana, w 1 Koryntian 3,17 też posługuje się prawem talionu, prawem sprawiedliwej odpłaty. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, jak to się kończy? Tego zniszczy Bóg. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, czyli Kościół, tego zniszczy Bóg. Mamy tutaj dwa przykłady, jeden od Jezusa, drugi od apostoła Pawła. Lex talionis, prawo talionu, prawo sprawiedliwej odpłaty. Ale Jezus uczy według etyki Jego Królestwa, Królestwa Niebios, jeśli chodzi o twoją osobistą zemstę, Jezus mówi, raczej wstrzymaj się. Nie popadaj w spiralę odpłaty. No bo wiecie, jak to wygląda później. Oko za oko, za oko, za oko, za oko. I tak można w nieskończoność. Wszystko ludzie czynią, poganie to czynią w imię tak zwanej obrony honoru. Aż wszyscy padną, co nie, w nieposkromionej wendecie. Zobaczmy, wystarczy na Sycylię się udać, albo gdzieś na Bałkany, tak? Albo jeszcze w inne, albo do Meksyku, tak? Także Jezus nie przekreśla prawa talionu jako takiego, uczy jednak zaskakującego rozwiązania, dojrzałego rozwiązania, które przewyższa wypełnianie prawa przez faryzeuszy i uczonych w piśmie. Jezus mówi nadstaw, drugi policzek. Zwróć uwagę, że też to nie jest to taka sytuacja każda. To nie jest sytuacja, która naraża na niebezpieczeństwo twoje życie. Nie jest to sytuacja, kiedy ktoś włamuje się do twojego domu, by potencjalnie przy okazji w jakiś sposób skrzywdzić twoją rodzinę. Nie. Wtedy masz prawo do samoobrony. Masz prawo do samoobrony. Ale Jezus uczy nas tutaj raczej o sprawie osobistej hańby, honoru, zniewagi oraz wstydu. Co to jest uderzenie w twarz? Jeśli kogoś uderzysz w twarz, a to prawdopodobnie Rzymianie robili w ten sposób, że z backendu, tak? Z tak zwanego backendu. Forehand, tak? I backend. Z backendu w ten sposób pokazywali swoją wyższość, tak? Potraktowali cię co najwyżej jak niewolnika. Psz, ponieś moją zbroję. Psz, daj mi swój płaszcz, tak? Bo mi zimno. Także, no, czasami mogło się zdarzyć, że może z lewej ręki, tak? A lewa ręka to też jest taka, w całej Azji, wiecie, to jest ta lewa ręka, to jest ta brudna ręka, tak? Bo lewą ręką wykonujesz wszystkie rzeczy związane z toaletą, powiedzmy. Więc no to jest takie znieważenie, to jest okrycie kogoś hańbą, to jest powiedzenie, tak, no jesteś niewolnikiem, jesteś moim podwładnym, uczyń to, co ci rozkazuję. Jezus mówi w tej sytuacji, w takiej sytuacji, przyjmij na siebie ciężar odpłaty. Nie oddawaj. Przyjmij na siebie ciężar odpłaty. Czyli zamiast wymierzyć jemu policzek, co jest oczywiście sprawiedliwą odpłatą talionu, przyjmij go na siebie. A zatem zastosuj prawo odpłaty w nieoczekiwany sposób, w dojrzały sposób. Przyjmij to drugie uderzenie na siebie, tak? To drugie uderzenie się należy, że tak powiem, względem prawa, ale przyjmij je na siebie, nie dawaj go jemu. Widzicie, uczeń Jezusa nie tylko przyjmuje zniewagę, ale też decyduje się w takim momencie ponieść karę za tego, który cię uderzył, na sobie. Jezus mówi, nie wchodź w ten cykl odpłaty. Ale z drugiej strony Jezus nie mówi, bądź bierny, bądź bezczynny, po prostu przyjmij zło. Nie? Jezus nie jest takim stoikiem. Nie? Jezus nie mówi, nie sprzeciwiaj się złemu. Nie, Jezus mówi, sprzeciw się złemu, ale w dobry sposób. W sposób dobry. Miłuj swoich wrogów. Więc Jezus nie uczy nas bierności, podczas gdy wszystko w nas ma się gotować, tak? Wszystko ma, aż kipi nam uszami, tak wylatuje. Nie. Jezus nie uczy nas takiego dyszenia gniewem, kiedy musimy powłóczyć nogami tą kolejną milę z naszym wrogiem. Słuchajcie, faryzeusze też to potrafią. Faryzeusze też to potrafią. Ludzie potrafią być realistami, stoikami, konformistami, ale w środku się wrze, gotuje się. Gdy tylko się sytuacja by odwróciła, to pierwsi by zabili kogoś takiego, tak? Bo tam jest gniew, tam jest po prostu nienawiść. Jezus chce, abyśmy działali w sposób, który powstrzymuje przemoc, niesprawiedliwość, opresję i tak naprawdę Jezus chce, aby dobro zwyciężało zło. Jezus mówi, przyjmij oba uderzenia. Po dwóch milach będzie koniec. Ten, który cię do czegoś przymusza, chce cię traktować jako ofiarę. Ale jeśli ty mu odpowiesz w sposób dobry, zgodnie z przykazaniem Jezusa, najpewniej go zamuruje. Po prostu wytrącisz inicjatywę z jego ręki. Nie będziesz już ofiarą losu, ale ty będziesz jego nauczycielem. Ty się staniesz jego nauczycielem. Pokażesz mu, no bo ktoś, kto cię uderza, ty mu powiedz, możesz to uczynić jeszcze raz. Słuchajcie, ty go w tym momencie nauczysz, że on jest okrutnikiem i tyranem. I że nie ma kontroli nad wszystkim, tak jak mu się do tej pory wydawało. Bo ty przejmiesz w tym momencie tą kontrolę. Zobaczcie, kilka przykładów. Pomyślmy, Józef w Egipcie, który nie zemścił się na braciach, ale ich pouczył, był ich nauczycielem i odział ich chwałę, tak? W odświętne szaty chwały po tym, jak się nawrócili. Dawid nie uśmiercił Saula. Jeremiasz cierpiał niesprawiedliwie, tak? W sensie on był sprawiedliwy, ale nie oddał złem za złe. I to właśnie Jezus tego typu rzeczy nazywa obfitą sprawiedliwością. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ale jeszcze raz, Jezus nie uczy nas bycia biernymi. Raczej chce, by nasza sprawiedliwość przewyższała sprawiedliwość ludzi, którzy uważają się religijnie za lepszych. Jezus uczy, żeby zło zwyciężać dobrem, jak to później powtarza apostoł Paweł. Pamiętacie gdzie? Jest taki super rozdział w liście do Rzymian, gdzie apostoł Paweł mówi, żebyśmy się nie mścili sami. Żebyśmy się nie mścili sami, ale właśnie zło zwyciężali dobrem. 12 rozdział listu do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Przeczytajcie sobie od 9 wersetu w domach, ok? Słuchajcie, to wszystko może nam się wydawać dziwne. Jezus powiedział, idźcie i uczcie wszystkie narody wszystkiego, co wam przykazałem. Dlaczego mamy tak czynić? Dlatego, że widzimy to w Nim. I tutaj dochodzimy do sedna, słuchajcie, Wielkanocy. Powiedziałem, że będzie do tego odniesienie. Dlatego, że widzimy to najlepiej na krzyżu, dlatego, że widzimy to w najlepszy sposób, właśnie w tym, jak Jezus postąpił, jak On działał. Zobaczcie, na tym polegała Jego pasja. Na tym polegała Jego pasja. Na nieoddawaniu, ale zwyciężaniu zła dobrem. Najpierw czytamy o Nim Izajasza 50 od wersetu 4. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Na tym właśnie polegała pasja, cierpienie naszego Pana. Na tym to polegało. Kiedy dochodzimy już do końca Ewangelii Mateusza, właśnie do cierpienia Jezusa, czytamy w Mateusza 26, Najpierw 67, posłuchajcie. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami. To jest ktoś, kto doświadczył, co to jest uderzenie w policzek, co to jest hańba. Jeszcze 27, 35. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. I przypominam, że Jezus ogołocił się do goła. Tak jak powiedziałem, rozbierz się do majtek. Jezus nie miał nawet majtek. Wszystko oddał rzymskim żołnierzom, tak? Wrogom. Słuchajcie, Jezus był cierpiącym sługą i my jesteśmy Jego sługami. Sprawiedliwość, która jest obfitsza, która przewyższa sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w piśmie, opiera się właśnie na tym. Opiera się na krzyżu. Na tym, by brać swój krzyż na siebie. Na tym, by brać hańbę na siebie. Tak, to są rzeczy hańbiące. Ale Jezus przyjął tą hańbę na siebie. I dlatego nam powiedział, że jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za